Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
W serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się w oku, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dola przyszły warto się liczy się jakoś.
Nie wszystkim znany żeglarski los, wiatru i wody szum. Ciągniesz na pokładny pusty trzos, został ci tylko...
Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, góra się kłania. Dziś tematy żeglarskie, miesiąc maj to czas, kiedy żeglarze wodują swoje jachty. Gościem dzisiejszej audycji jest Darek, z którym wreszcie po kilku latach prób udało mi się spotkać, ażeby nagrać dzisiejszy materiał. Tu zacznę może od początku. Kilka lat temu, zupełnie przypadkiem, jak to w życiu bywa, trafiłem na łódkę Darka. Nic wtedy nie wiedziałem o żeglowaniu. Było to na Brooklynie. Odbywały się regaty o Puchar Konsula, organizowane przez Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku. Pamiętam, że jako balast skakałem po łódce z burty na burtę przy zmianach halsu. Była piękna pogoda, zacięta rywalizacja. Regaty te wygrał oczywiście Darek. Potem była część artystyczna, jak to się nazywa, czas po regatach. A potem popłynąłem z dzisiejszym naszym gościem do jego portu macierzystego. Pierwszy raz przemierzałem Zatokę Nowojorską. Oglądałem Brooklyn, Queens i Manhattan od strony wody. Niezapomniane to przeżycie. Pierwszy raz trzymałem koło sterowe. I w ten właśnie sposób zainteresowałem się żeglowaniem. Na podnośniku mamy wiele wywiadów z żeglarzami, którzy od jachtsmenów różnią się tym, że nie tylko posiadają jachty, ale jeszcze wiedzą, jak na nich żeglować. Wiedzą i to robią. Dlatego dziś posłuchajmy Darka, zapraszam.
Nie wszystkim znany żeglarski los, wiatru i wody szum. Ciągniesz na pokładny pusty trzos, został ci tylko dum. Pierwsza komenda.
Dzień dobry, witam słuchaczy Podnośnika. Nazywam się Darek Chludziński. Mieszkam w Chestnut Ridge w stanie Nowy Jork, niedaleko Nowego Jorku, niedaleko Hudson River. Na co dzień zajmuję się projektowaniem i instalacją zieleni, basenów, no i wszystkiego, co znajduje się na zewnątrz domu. Wolne chwile, które udaje mi się znaleźć, poświęcam żeglarstwu. Jestem armatorem, a tak naprawdę to właścicielem łódki żaglowej klasy Pearson, która ma 30 stóp, co tłumaczy się na 9 metrów, więc jednostka niewielka, wyprodukowana w roku 1978, a więc dosyć już wiekowa, wymagająca, a co za tym idzie, wymagająca sporych nakładów pracy. I to żeglarstwo właśnie w ten sposób wygląda, że mniej więcej tyle czasu, ile się pływa, tyle czasu spędza się jednocześnie na przygotowaniu tej łódki do sezonu żeglarskiego. Urodziłem się i wychowałem w Polsce, na Mazurach, w niewielkiej wsi, która nazywa się Więcki. Położona jest niedaleko Węgorzewa, a więc na Mazurach. I chyba właśnie ten fakt zadecydował o tym, że zainteresowałem się we wczesnym już dzieciństwie, zainteresowałem się żeglarstwem. Aczkolwiek te same początki nie były takie proste, ponieważ nie mieszkaliśmy, moja rodzina nie mieszkała nad jeziorem, chociaż ciągle na Mazurach, aczkolwiek nie bezpośrednio nad wodą. I kiedy miałem bodajże 5 lat, moi rodzice postanowili pewnej niedzieli zabrać mnie właśnie nad jezioro. I było to wtedy dla mnie wielką tragedią. Ja nie bardzo wiedziałem, co to jest to jezioro i plaża. A dostałem nowy samochodzik, którym właśnie wtedy się bawiłem, więc zaparłem się we framudze drzwi, w futrynie i rękami i nogami. Rodzice mnie ciągnęli, a ja starałem się trzymać domu, ale w końcu mnie wyciągnęli i pamiętam, że ryczałem chyba przez całą drogę do samego jeziora, aż je w końcu zobaczyłem. No i ryczeć nie przestałem, bo z prostej zasady, że po prostu nie chciałem się poddać, aczkolwiek tak spoglądałem na to jezioro. Niedaleko był pomost, przy pomoście były żaglówki i inne łódki i tak szczerze to mi się to wszystko podobało, ale no nie mogłem się tak poddać bez walki, więc powolutku zacząłem się przyzwyczajać do otoczenia. No i w końcu musiałem niestety się poddać, bo woda zwyciężyła. I to w zasadzie był ten pierwszy kontakt. Aczkolwiek nie był to jeszcze kontakt bezpośrednio, mój kontakt z żeglarstwem, bo co prawda podziwiałem łódki, żaglówki pływające. Sam jeszcze nie miałem okazji, żeby spróbować, jak się pływa. A pomógł mi w tym mój stryj, Wacek Chludziński, który był dyrektorem szkoły w Ogonkach, wsi niedaleko położonej nad jeziorem Święcajty, niedaleko Węgorzewa. I ta szkoła w czasie wakacji zamieniana była na centralny ośrodek szkolenia żeglarskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. No ja zacząłem spędzać tam wakacje z moim kuzynem nad jeziorem. Bardzo mi się podobała atmosfera tego miejsca. Przyjeżdżało dużo ludzi z całej Polski, to byli głównie nauczyciele i oni odbywali tam kursy na stopień żeglarza jachtowego. To były chyba dwa, trzytygodniowe turnusy, a mój stryj był tam przez jakiś czas, chyba przez kilka lat kierownikiem. Potem tym kierownikiem przestał być, aczkolwiek ciągle tam z tym ośrodkiem współpracował i miał dostęp do sprzętu żeglarskiego, a jednocześnie wiosną, pamiętam, zanim sezon żeglarski się rozpoczął, przygotowywał cały sprzęt do sezonu. Pamiętam, jak dziś, było 10 łódek klasy Omega. Były to łódki drewniane, wymagające wielkich nakładów pracy. Mój stryj był doskonałym cieślą, stolarzem, szkutnikiem. Także nie było to dla niego problemem. W ogóle kochał tą pracę i spędzał całe dnie poza pracą, spędzał w hangarze, gdzie po prostu naprawiał te łódki, malował. A ja sobie z kuzynem chodziliśmy i oglądaliśmy różne ciekawe rzeczy zgromadzone i wdychałem wtedy woń. Nie wiem, jak to w tej chwili dokładnie określić, ale w zasadzie woń żeglarstwa, bo był to zapach wodorostów wysuszonych, zapach farb, lakierów, rozpuszczalników, w zasadzie smród tych rozpuszczalników, ale do tej pory kojarzy mi się to właśnie raczej z zapachem żeglarstwa, a nie smrodem. Kapoci, stare bawełniane kapoci, które właśnie były nasiąknięte kiedyś tam wodą, potem wysychały. No, w każdym razie była to nasiąkałem powoli tą całą atmosferą. Jeszcze nigdy nie, moja noga nie stanęła na łódce, która była na wodzie, a ja już przesiąkłem tym całym zapachem i tą atmosferą, a nasz stryj ciągle strofował nas, nie pozwalał wchodzić w pewne zakamarki, nie pozwalał otwierać pewnych puszek, wąchać rozpuszczalników. Chyba już wtedy coś wiedział na ten temat, jak to może się skończyć. Na ten moment, kiedy w końcu mogłem wejść na łódkę na wodzie i popłynąć, musiałem chwilę poczekać, ale wiązało się to no, w pewnym sensie z faktem, że ciągle byłem małym brzdącem, a takich małych brzdąców na łódki się nie zabiera. Przynajmniej się nie zabierało, bo ja swoją córkę zabrałem na łódkę, kiedy miała 5 tygodni. Ale to już były inne czasy, już wtedy byłem w Stanach, były to inne warunki, a w Polsce obowiązywały inne zasady żeglowania. Żeglowali przede wszystkim ludzie, którzy posiadali stopnie żeglarskie, rządzili ci, którzy posiadali wyższe stopnie żeglarskie i najwyższe stopnie żeglarskie, a młodzi adepci żeglarstwa musieli przejść przez długą i ciężką drogę, która czasami wielu, podejrzewam, zniechęciła do żeglarstwa. No ale jak ja wspomniałem, ja nasiąkłem wonią żeglarstwa wcześniej i nie było już odwrotu, więc stryj pozwalał nam, dawał nam papier ścierny do ręki i pozwalał nam, łaskawie pozwalał nam szlifować te omegi, malowanie. To już był wielki zaszczyt, kiedy człowiek dostał pędzel i mógł kolorową farbą. Te łódki wtedy, pamiętam, były zieloną, zamalować łatę, to już było super wtedy. Musiałem poczekać do momentu, kiedy skończyliśmy chyba 10 lat. Mój kuzyn wcześniej już chyba gdzieś tam przepłynął, ale on chyba był 3 lata ode mnie starszy i wypłynęliśmy. Wsiedliśmy na Omegę, zanim wsiedliśmy, oczywiście przeszliśmy całe szkolenie. Jak już wspomniałem, mój stryj był nauczycielem. I to był takim nauczycielem starej daty, u którego żaden miglant się nie prześlizgnął, jeżeli czegoś nie wiedział, więc był również sternikiem jachtowym, więc wytłumaczył nam, jak nazywają się wszystkie części łódki. Co prawda myśmy to już wiedzieli właśnie z tego okresu przygotowawczego, kiedy pracowaliśmy przy tych łódkach. Z perspektywy czasu stwierdzam, że miało to pewien sens, bo nauczyło to młodego człowieka konstrukcji łódki. W momencie, kiedy człowiek wsiadł na łódkę i zaczynał żeglować, wiedział, jak pewne części ze sobą już pracują, jak powinny pracować, do czego służą poszczególne elementy wyposażenia, takie lunku. Także w momencie, kiedy miałem właśnie 10 lat, wsiedliśmy na łódkę i ruszyliśmy. I to było takie pływanie połączone ze szkoleniem. Pamiętam, to zajęło nam chyba 3 dni. Do dzisiejszego dnia nie zapomniałem chyba niczego, czego się nauczyłem w ciągu tych 3 dni. I trudno powiedzieć, że to były tylko te 3 dni. I wspomniałem wcześniej, że to było takie zapoznawanie się stopniowe z łódką i z tym wszystkim, ale to były jedne chyba z najszczęśliwszych dni mojego życia, bo dane było mi poznać osobiście, na własnej skórze, dotknąć tego, na co do tej pory tylko patrzyłem, tylko tego, o czym tylko marzyłem. I nagle 3 dni idealnej pogody, łódka do dyspozycji, wciągamy żagle, sam mogę wciągnąć grota na maszt, foka, zapiąć szekle, w końcu usiąść przy sterze i poczuć, jak łódka reaguje, jak reagują żagle przy zmianie kursu. Moje zamiłowanie do żeglarstwa okazało się tak silne, że w wieku 14 lat postanowiłem stać się armatorem. Nadarzyła się właśnie okazja. Ośrodek, w którym stawiałem pierwsze kroki żeglarza, akurat wyprzedawał, złomował w zasadzie drewniane omegi, o których wcześniej wspomniałem. Wymieniali je na łódki z laminatu, nowocześniejsze i łódki, które jeszcze w jakimś stopniu nadawały się do użytku, po prostu odsprzedawano za bezcen. Pamiętam, że łódka, którą kupiłem z pomocą mojego tatusia, no bo 14-letniemu chłopakowi nie wypadało przekazać litra wódki gościowi, który decydował o przekazaniu łódki. Stałem się właścicielem drewnianej omegi. Oczywiście z mnóstwem dziur w poszyciu i wieloma innymi problemami. Chcę sobie wyobrazić, nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Wszystko było do naprawienia, do załatwienia. Spędziłem całe wakacje pracując nad tą łódką. W zasadzie ją połatałem. Pojawiły się pewne problemy, skończyły się gwoździe miedziane, nie mogłem dostać pewnych materiałów. I w zasadzie przyszedł czas, żebym się wyprowadził z domu. Jak wspomniałem wcześniej, wychowałem się w małej wsi, nie było tam średniej szkoły, więc musiałem wyjechać do szkoły z internatem. I tak się skończyła moja kariera armatora, przynajmniej wtedy w Polsce. Łódka została w garażu. Tak naprawdę to nie wiem, co się z nią w końcu stało. Wiem, że kiedyś dzieci się potem używały ją do zabawy. W zasadzie świetna sprawa, nie? Dla dzieci, taka łódka do zabawy. Nie wiem, co się z nią stało. W każdym razie pierwszą swoją łódkę porzuciłem, ale nigdy nie porzuciłem zamiłowania do żeglarstwa. Szkoły średniej zacząłem uczęszczać w Łomży, miasto nad rzeką Narew, w zasadzie nieżeglowną, i wydawałoby się, że moja kariera żeglarska, ale dziwnym trafem spotkałem i w Łomży spotkałem żeglarzy. Ja zawsze myślałem, że żeglarze są tylko nad wodą, że są nad Bałtykiem, w Gdańsku, w Szczecinie, że są na Mazurach oczywiście, bo są tam jeziora, jest woda. Nagle moje oczy zaczynały się, horyzonty zaczynają się otwierać. Jestem w Łomży, okazuje się, że spotykam żeglarzy. Ludzie, którzy żeglowali na Bałtyku. Aha, myślę, to można tutaj mieszkać, a tam jeździć żeglować. I właśnie jeden z tych żeglarzy mówi: słuchaj, będziemy żeglować. Ja mówię: chcesz może popłynąć? Ja mówię: gdzie popłynąć, jak? Była wiosna, rzeka Narew wylewała. Co roku po prostu, tak jak kiedyś rzeka Nil wylewała w Afryce, tak rzeka Narew do dzisiaj. Co roku wiosną po prostu wylewa. No i tworzą się rozlewiska Narwi. Jak się popatrzy na rozlewiska, to tworzy się piękny, wielki akwen wodny, aczkolwiek ten akwen jest bardzo płytki i w zasadzie ciężko po nim żeglować. Ale okazało się, że żeglarze, którzy nie mogą żyć bez żeglowania, potrafią żeglować i po rozlewiskach Narwi. W zasadzie żegluje się po pastwiskach, po kretowiskach. I żeglowanie wyglądało w ten sposób, że wypływaliśmy i jedna osoba musiała być na posterunku cały czas przy fale miecza, i osoba, która obserwowała w zasadzie teren, bo łąkę ciągle było widać pod niezbyt głęboką wody, krzyczała właśnie kretowiska, i wtedy wybierało się miecz i za chwilę spuszczało się go znowu. I tak właśnie wyglądało żeglowanie po rozlewiskach Narwi. No, jakiekolwiek by to nie było, było to żeglowanie. No i tak już chyba musiało być. To żeglarstwo przyczepiło się do mnie, albo ja przyczepiłem się do żeglarstwa. Żeglowanie po rozlewiskach Narwi widocznie mi nie wystarczało. Z jakiegoś względu uparłem się, że nie mogę uczyć się w szkole w Łomży dłużej, a miałem kolegę, który uczył się w szkole w Olsztynie, w takiej samej szkole. I dowiedziałem się od niego, że w Olsztynie jest kilka jezior w samym mieście w zasadzie i są kluby żeglarskie i tam można naprawdę żeglować. Więc po 2 latach pobierania nauki w Łomży przeprowadziłem się do Olsztyna na kolejne 3 lata i pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zapisałem się tam na kurs żeglarza w klubie żeglarskim przy LOKU, Lidze Ochrony Kraju, tak to się chyba nazywało i w końcu okazało się, bo mieliśmy takie tam w zasadzie pływania szkoleniowe, ale okazało się, że nie wiem jak to było możliwe w ówczesnych czasach, ale jeżeli ktoś potrafił pływać łódką, to mógł sam wpisać się do księgi, wziąć łódkę na kilka godzin, popływać, wrócić, wpisać powrót do księgi i było to akceptowane, więc przyszła wiosna i okazało się, że zamiast do szkoły można było iść do przystani, wpisać się do księgi, wziąć łódkę i żeglować po jeziorze Krzywym. No i znowu żeglowałem. Sezon żeglarski w pewnych strefach klimatycznych jest dosyć krótki i taki właśnie jest ten sezon na Mazurach. Zaczyna się w zasadzie w maju, a tak na dobrą sprawę to kończy się we wrześniu. Żeglarze muszą sobie znaleźć jakieś zajęcie na zimę. Wspomniałem o jeziorze Krzywym w Olsztynie, gdzie żeglowałem i nad tym jeziorem znajduje się kilka klubów żeglarskich. W jednym z nich był to międzyszkolny ośrodek sportowy bodajże. Okazało się, że posiadali oni sekcję bojerową, więc naturalnym biegiem rzeczy stało się żeglowanie lodowe. I w tym momencie muszę znowu wrócić do mojego mentora Wacka Chludzińskiego. Wacek mieszkał w mieszkaniu na wzgórzu, z którego był piękny widok na jezioro Święcajty. I to był widok w kierunku zachodnim. Jeżeli kiedyś patrzyliście na wodę, jakikolwiek akwen wodny w kierunku zachodnim, na zachód słońca i widzieliście, jak woda w pewnym momencie zaczyna się skrzyć i mienić, to jest właśnie widok, który utkwił w mojej pamięci z dzieciństwa. Kiedykolwiek zatrzymywaliśmy się z rodzicami u stryja Wacka, zawsze wszyscy podchodzili do okna i patrzyli na jezioro. I pamiętam, że zawsze należało skomentować stan wody. Nie wiem, czy należało, ale pamiętam, że zawsze tak było. O, wieje, ile wieje. O, ale fala, grzywacze. O, still, jezioro, kompletna cisza, nie ma wiatru. A zimą, zapadło mi to głęboko w pamięci, to było takie... Wacek jak wyrocznia. Wchodziło się do domu, a Wacek mówi: jezioro stoi. I oznaczało, mogło to oznaczać tylko jedno. Jezioro zamarzło. Po prostu. Jezioro stanęło. Jeżeli warstwa lodu na jeziorze była odpowiednio gruba, oznaczało to jeszcze jedno. A mianowicie, że można już było latać, tak to wtedy nawet nazywaliśmy, nie pływać, nie żeglować, ale latać na bojerach. Wacek był właścicielem w zasadzie dwóch bojerów. Jeden to był bojer klasy Wieland i były to bojery tak zwane poniemieckie, zbudowane przed II wojną światową w stoczni bojerowej w kolonii rybackiej, która się znajdowała nad jeziorem Święcajty. Tylko dlatego, że Wacek znalazł się na tych terenach tuż po wojnie, zdążył te bojery uratować przed kasacją, ponieważ ta stocznia bojerowa, była to stocznia bojerowa, jednocześnie Tartak. W powojennej Polsce był nacisk na produkcję i budownictwo. Tartak był bardzo potrzebny. Co to były bojery, to nawet niewiele ludzi wiedziało, więc Wacek wyrwał te dwa bojery z jakimś tam jeszcze pewną ilością tacielunku, żagli i jeden z nich uczynił sprawnym i po prostu żeglowaliśmy po lodzie na tym bojerze. Kiedy dowiedziałem się o tym, że nad jeziorem Krzywym znajduje się klub, który posiada sekcję bojerową, natychmiast się tam zapisałem i i zaczęła się moja dalsza przygoda z żeglarstwem lodowym. W zasadzie moja kariera żeglarza lodowego nie trwała zbyt długo w klubie Juvenia. W końcu mi się przypomniała Juvenia, potem nazwa się zmieniła na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W klubie nie trwała długo, chyba tam latałem na tych bojerach tam chyba 2 sezony. Natomiast utkwił mi w pamięci obóz zimowy, oczywiście zimowy, zgrupowanie w Krynicy Morskiej nad Zalewem Wiślanym w roku bodajże 80 czy 81. Zalew Wiślany jest sporym akwenem wodnym. Pamiętam, że czekaliśmy, wtedy nie było wiatru pierwsze kilka dni i wszyscy byli bardzo niezadowoleni, ponieważ ciągle tylko słuchaliśmy wykładów na temat teorii żeglowania, na temat sił działających na żagle. Rozrysowywaliśmy wektory działające na górną część żagla, dolną. I wtedy wydawało mi się to strasznie nudne. W zasadzie powtórka z mechaniki, której musiałem się uczyć w technikum budowlanym. Ale jak się potem okazało, kiedy zacząłem później pływać regatowo, troszeczkę poważnie, okazało się, że wszystko to było nagle bardzo potrzebne i gotowe do wykorzystania. Ale po tych kilku dniach ciszy w końcu przyszedł wiatr. Chcieliśmy latać. I to było niesamowicie. Naprawdę można było się rozpędzić. Wydaje nam się, że lód to jest, mówimy o wodzie, że posiada, występuje w 3 stanach skupienia, w stanie ciekłym, czyli jako woda, w stanie gazowym, jako para wodna i jako lód, ciało stałe. Więc ciało stałe jest stałe, nie rusza się jak kamień, metal. Otóż lód nie jest wcale stały, lód żyje swoim życiem. I właśnie jeżeli żeglujemy po lodzie bojerem, możemy się o tym przekonać. Lód ciągle zamarza, ciągle się rozszerza i ciągle w związku z tym pęka. I te pęknięcia to są niesamowite dźwięki, które lód wydaje. I to, jak to mogę porównać? To na przykład w kinie IMAX, kiedy słyszymy dźwięk nadbiegający z tyłu, nagle jest obok nas i nagle oddala się od nas, albo odwrotnie. Tak samo właśnie z pękającym lodem. Lecimy bojerem i nagle słyszymy coś z lewej strony, daleko, daleko, jakiś huk, gwizd, nie wiemy co to jest. I nagle przebiega nagle pod nami z ogromnym trzaskiem i nagle gdzieś tam delikatnie ginie w oddali. Także to są takie dodatkowe atrakcje i przeżycia żeglarstwa lodowego. Wielkiej kariery sportowej w żeglarstwie lodowym nie zrobiłem. Skończyło się na jednym starcie w Mistrzostwach Polski Juniorów, gdzie nie zabłysnąłem z różnych powodów. Oczywiście znajdzie się zawsze jakaś przyczyna. Ktoś inny zawinił, podmienili mi płozy i tak dalej. Groźny upadek, wypadek, no takie różne rzeczy. Ale było bardzo fajnie. Poza tym z kolegą mieliśmy też dosyć groźną kolizję, z której wyszliśmy bez szwanku, natomiast przy okazji skasowaliśmy kompletnie 2 bojery, ponieważ na takich bojerach wówczas rekord notowany, to był rok chyba 80, wtedy rekord notowany w czasie zawodów bojerowych był chyba około 80 km na godzinę, o ile się orientuję w dzisiejszych czasach, to jest około 100 km na godzinę, także można sobie wyobrazić, jakie są skutki zderzenia 2 takich pojazdów, które w zasadzie są to bardzo kruche konstrukcje, bo one są bardzo lekkie, celowo lekkie, żeby po prostu były szybkie. Drewniana konstrukcja, pamiętam tylko wirujące drzazgi w powietrzu. Pozostały piękne wspomnienia i urocze wrażenia po całej karierze lodowej, bojerowej. Gdziekolwiek nie zaprowadziły mnie drogi życiowe, znajdowałem okazje i możliwości żeglowania. Tak samo było, przyszła chwila wyboru studiów uczelni wyższej, więc ten wybór był oczywisty. To musiało być Trójmiasto, Wybrzeże. Także zacząłem studiować na Uniwersytecie Gdańskim i w pierwszym tygodniu od razu zapisałem się do sekcji żeglarstwa regatowego, ponieważ były dwie sekcje. Jedna była żeglarskie, jedna to była sekcja regatowa, a druga to była sekcja turystyczna. I sekcja turystyczna miała do dyspozycji kilka orionów i jakieś takie łódki mniejsze, rajki chyba, którym one wszystkie były transportowane na Mazury w czasie wakacji. Tam były organizowane obozy takie dwutygodniowe, turystyczne. Natomiast sekcja żeglarska miała trzy omegi regatowe i to był taki troszeczkę powrót do początków żeglarstwa, szczególnie w moim przypadku, bo to było głównie szlifowanie, malowanie omeg i takie różne inne prace bosmańskie, szkutnicze i inne. Ale nie narzekałem, ponieważ spotkałem tam ludzi, którzy mieli podobne zainteresowania, więc pracując prowadziliśmy różne uczone dyskusje na temat żeglarstwa. Dla mnie to w zasadzie były to początki żeglarstwa regatowego. Zaczynałem wtedy się dopytywać, dlaczego ta omega to ma w ten sposób zrobiona, nie? A bo to będzie lepiej pracowało w tym czy innym wypadku, kiedy będziemy płynąć w regatach. No i tego żeglowania aż tak dużo tam nie było, ponieważ, jak wspomniałem, głównie to była praca przy łódkach, a potem mieliśmy jakieś mistrzostwa uniwersytetu, na które wyjeżdżaliśmy na 3 dni do Górek Zachodnich i to była super impreza, poza tym, że autentycznie tam pływaliśmy regatowo. W zasadzie można sobie zadać pytanie, spędziłem w Trójmieście 5 lat na wybrzeżu Bałtyku. Tak na dobrą sprawę to w ogóle po Bałtyku nie żeglowałem. No i można spytać dlaczego. To moje żeglarstwo skończyło się właśnie ciągle w zasadzie na żeglowaniu śródlądowym. To było żeglarstwo regatowe na omegach. To były obozy turystyczne na Orionach, na Mazurach. Na Bałtyk nigdy nie wypłynąłem. Wiązało się to z faktem, że kiedy zacząłem studia ciągle w okresie stanu wojennego, więc były niesamowite obostrzenia, jeżeli chodzi o w ogóle warunki żeglowania na morzu. Nie, żeby wypłynąć, trzeba było posiadać jakieś specjalne klauzule, pozwolenia i to mnie kompletnie zniechęciło na początku. Ja nawet nie wiem, czy pod koniec tego okresu cokolwiek się zmieniło, bo w Polsce te wszystkie przepisy to raczej miały tendencję po prostu taką pewnej petryfikacji. One raczej zostawały na zawsze. Nikt nie myślał o ich zmianie. Potem to się oczywiście wszystko zmieniło w roku chyba 89, kiedy nastąpiły kompletne zmiany, kiedy mnie już w Polsce nie było. Także mi się wydaje, że na tym etapie żeglarstwa omegowo-orionowego zakończyłem moje żeglowanie w Polsce. Pierwszego kwietnia 1988 roku wylądowałem na lotnisku JFK w Nowym Jorku. Tak, to był prima aprilisowy żart. Przynajmniej moja mama myślała, że to jest żart. Do dzisiaj nie może mi wybaczyć tego żartu, że pozostałem na stałe w Stanach. W zasadzie nie przyjechałem tutaj żeglować, nie było to moim celem. Miałem zamiar trochę popracować, popodróżować po Stanach. Zawsze mnie ten kraj fascynował. No i chciałem wracać do Polski. Moje sprawy osobiste potoczyły się w taki sposób, że w końcu tutaj zostałem. Przez pierwsze 2 lata bodajże nie żeglowałem, chociaż ciągle mnie ciągnęło nad wodę i ciągle myślałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy zacznę żeglować. Dochodziły mnie słuchy, że gdzieś ktoś żeglował tam, ktoś tam, ale ciągle nie było to, ciągle mnie to jakoś omijało, aż pewnego dnia w pracy taki młody człowiek, wtedy jeszcze studiujący, mówi, a coś tam, rozmawialiśmy o żaglach, on mówi, że mój tata wczoraj wrócił z regat późno a ja tak nagle usłyszałem, z regat późno? Przepraszam, co on robi na tych regatach? Regaty, o co chodzi? On mówi, on z takimi ludźmi tam ciągle jeździ na regaty, raz w tygodniu żegluje. Ja mówię, no to ja go muszę koniecznie poznać. Następnego dnia poznałem jego ojca, który powiedział, słuchaj, zawsze szukamy załogi, żeglowałeś, pływałeś troszeczkę regatowo, to podejrzewam, że bardzo chętnie właściciel łódki będzie cię u siebie widział na pokładzie. I za tydzień, on oczywiście najpierw musiał go spytać, i za tydzień umówiliśmy się i pojechałem na moje pierwsze amerykańskie regaty. Także nie tylko na łódkę, ale od razu prosto na regaty. Także nie mogłem uwierzyć w moje szczęście. Wylądowałem na łódce, która się nazywała Quickwack. Quickwack to jest, jeżeli ktoś nie pamięta albo nie wie, to jest postać z książki Moby Dick. Jest to Indianin z Moby Dick. Bardzo, bardzo piękna postać. Sama łódka też była bardzo ciekawa, ponieważ była to konstrukcja drewniana, oryginalnie zbudowana w 1938 roku. Pięknie odrestaurowana, posiadająca super regatowe żagle i oczywiście w związku z tym, że była to łódka ciężka, drewniana, stara konstrukcja, posiadała odpowiedni przelicznik czasowy i w związku z tym, że była wyposażona w nowoczesne żagle, a może głównie dlatego, że jej skipperem, czyli kapitanem i sternikiem był człowiek, który był doskonałym żeglarzem regatowym. Bardzo często wygrywała w regatach. Także nie dość, że znalazłem się na łódce żaglowej, znalazłem się na łódce pięknej, historycznej, jednocześnie regatowej i pod komendą doskonałego żeglarza regatowego. W momencie, kiedy poznałem Hanka Abbotta, właściciela łódki Quickwack, przestałem myśleć w ogóle i szukać o innych możliwościach żeglowania, bo po prostu uważałem, że wspiąłem się na szczyt moich możliwości żeglarskich wówczas. Startowaliśmy w regatach takich lokalnych. Nazywały to się to Ken One Race, dlatego że start zawsze odbywał się przy bojce numer 1 na Long Island Sound naprzeciwko wejścia do New Rochelle. Regaty były w czwartek i nie odpuściłem żadnego czwartku, jeżeli tylko mogłem tam dojechać, więc pływałem z nim we wszystkich tych regatach czwartkowych. One były dosyć krótkie, ale bardzo, bardzo interesujące. Startowały tam bardzo fajne łódki w kilku dywizjach. Poza tym z Henkiem popłynąłem troszeczkę dalej, startowałem w nich w regatach takich bardziej długodystansowych na Long Island Sound i również bodajże trzykrotnie w Classic Boat Regatta w Paydenarym, Massachusetts. To są regaty organizowane przez Stocznię Concordia, która produkowała łódki drewniane, ciągle, dawno tam nie byłem, ale podejrzewam, że ciągle je albo buduję, albo restauruję. Mieszkałem w Ameryce, żeglowałem. Życie nie mogło być piękniejsze. W zasadzie było piękne, ale zawsze tak jest, że jeżeli coś jest piękne, może być jeszcze piękniejsze. Kiedyś wracając z kolejnych regat, odwiedziłem koleżankę koleżankę ze studiów. Oczywiście spotkaliśmy się wtedy po długich latach, zaczęliśmy wspominać, opowiadać. Ja opowiadałem jej o właśnie mojej przygodzie z żeglarstwem. Byłem bardzo podekscytowany, wracałem z regat, a ona mówi mi, że ona też zna takiego gościa, który ma łódkę i tam też i była na tej łódce i też pływała. I ja tak w zasadzie byłem, nie wiem, wydawało mi się, że może ona nie wie tak dużo o żeglarstwie, może nie wie, co mówi, ale w końcu dotarła do mnie to, co mówiła. I ja spytałem ją, a gdzie żeglujesz i jak to wszystko wygląda? Ona mówi, że no, to jest taki człowiek, którego zna i jej chłopak u niego pracuje i dosyć często bywa na tej łódce i powiedziała mi, że w zasadzie, jeżeli chcę, to możemy pojechać do niej i mogę go poznać, bo prawdopodobnie właśnie w tej chwili tam jest sporo ludzi u niego na łódce. Więc stwierdziłem, dlaczego nie. I udaliśmy się do Port Jefferson na Long Island. Pojechaliśmy prosto do miejskiej mariny, wchodzimy na pomost. Moja koleżanka Basia mówi, to jest właśnie łódka Medea, o której ci mówiłam. I zacząłem poznawać ludzi, rzeczywiście, mnóstwo różnych ludzi, część na łódce, część na pomoście. Okazuje się, że właśnie wrócili z jakiejś imprezy, trudno mi się było zorientować, kto jest kto. W końcu przyszedł człowiek, trochę starszy niż wszyscy inni, elegancko ubrany, biała koszula. Wyglądał na arystokratę, w tym wśród tego całego towarzystwa. Co się okazało? Był arystokratą. Mówił z dziwnym wschodnim akcentem, tak jak niektórzy ludzie u mnie we wsi. Trudno mi się było zorientować, kto to jest. Okazało się, że wszedł właśnie w sytuację, kiedy była organizowana składka na alkohol, więc on się zaoferował, że on kupi 2 litry. Stwierdziłem, człowiek z gestem. Ciągle nie wiedziałem, kto to jest. Dopiero po dłuższej chwili dowiedziałem się, po pewnym czasie dowiedziałem się, że właśnie był to właściciel łódki. Nazywał się Max von Strandmann. Nie Polak, Niemiec bałtycki, matka Rosjanka, ojciec Niemiec. Dla mnie mówił z akcentem białoruskim. W zasadzie nie bardzo się pomyliłem, bo urodził się w okolicach Grodna, w ówczesnej Polsce. Mówił po polsku, po rosyjsku, po niemiecku, po angielsku, we wszystkich językach czytał i pisał. Wszystkie z tych 4 języków może uważać za swoje ojczyste, ale przede wszystkim, jak się okazało, to żeglarz z krwi i kości. Wypłynęliśmy na krótki rejs po Long Island Sun, który trwał może godzinę, może 2. Rozmawialiśmy przez chwilę. Wtedy tak jakby zapadła decyzja, że już zawsze będziemy pływać. Że zawsze będziemy pływać razem. I tak jak wcześniej moja przygoda z żeglarstwem w Ameryce, to było żeglarstwo przede wszystkim, w zasadzie wyłącznie regatowe, to zaczęło się dla mnie inne żeglarstwo. Żeglarstwo turystyczne, kiedy płynie się do jakiegoś celu, płynie się, żeby poznać nowe miejsca, płynie się, żeby spotkać nowych ludzi, płynie się z ludźmi, spędza się czas z tymi ludźmi, poznaje się ludzi. Żeglarstwo nabrało dla mnie nowej barwy, kolejnej barwy. Moja partnerka miała córkę z pierwszego małżeństwa, urodziła nam się nasza córa i nagle wypadało rzucić kotwicę, mówiąc ciągle językiem żeglarskim. Ale tak jak pewna szanta mówi, że jeżeli decydujesz się na życie na lądzie, to upewnij się, że rzucisz kotwicę, to jak to było, 60 miles offshore, tak? 60 mil od lądu, bo ciągle będzie cię ciągnęło na morze. No w moim przypadku ta rada, powinienem był posłuchać tej rady, bo niestety ciągle mnie ciągnęło na morze. I łatwiej jest samemu jednej osobie zaokrętować się na czyjąś łódkę, niż zaokrętować się z czteroosobową rodziną. Także znalazłem, że tak powiem, inną opcję żeglowania i wypożyczałem łódkę w New Rochelle, w Long Island, nie Long Island, przepraszam, New York Sailing School. Wypożyczałem łódki na tygodniowy rejs, na przykład na Block Island, bądź na weekendy, kiedy z New Rochelle wypłynąłem do Oyster Bay, czy nawet do Zatoki Pirata w Port Jefferson. Także był to taki pewien okres lokalnego czarterowego żeglarstwa i zaczął się jednocześnie inny okres w mojej karierze żeglarskiej, żeglowania z dziećmi. I to pozostało mi do dzisiaj. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że ciągle żegluję z dziećmi, aczkolwiek moja córka w tym momencie ma 18 lat i kiedy jedziemy na łódkę i startujemy w regatach, to odpala silnik, każe mi wyciągać, odczepiać cumy i rusza i doprowadza nas na linię startu. I ja tylko stawiam żagle, wybieram żagle, a ona zajmuje się sterowaniem. Także bywały z regaty, że dowiozła nas od startu do mety i czasami nawet z niezłym wynikiem. Ale przez te 18 lat był właśnie czas, kiedy była małym dzieckiem, na które trzeba było bardziej uważać niż na przykład na prędkość łódki. Zmienia się wtedy kompletnie punkt widzenia i priorytety przede wszystkim. Nie najważniejsze jest, żeby dopłynąć gdzieś szybko, ale najważniejsze jest, żeby dopłynąć bezpiecznie. Dlaczego kupiłem łódkę? Bo w końcu kupiłem łódkę. Jest takie powiedzenie wśród żeglarzy regatowych, że lepiej niszczyć, dobijać cudzą łódkę niż swoją. To właśnie dlatego ludzie pływają w regatach na czyichś łódkach jako załoganci raczej niż uczestniczą w regatach jako właściciele łódek. Jest w tym dużo prawdy, a może nawet i cała prawda, z jednym wyjątkiem, że pływając w regatach na czyjejś łódce doznaje się tych samych przeżyć i odczuć, co wszyscy członkowie załogi, z wyjątkiem jednego. Jeżeli kończy się regaty, a jeszcze w dodatku te regaty się wygrywa, to cieszą się wszyscy. Cała załoga się cieszy. Tylko że jedna osoba spośród tej całej załogi ma prawo powiedzieć, tylko jedna ma prawo powiedzieć tak naprawdę, że wygrała regaty, i to jest właśnie właściciel łódki. I jeżeli przyznawane są nagrody, to nagroda jest przyznawana właścicielowi łódki, a nie załodze. Jeżeli to są jakieś wielkie regaty, to o tym zwycięzcy będzie się pamiętać. Jak na przykład o gościu, który nazywa się Ted Turner, który wygrał Fastnet Race w roku 79 bodajże, kiedy pamiętny Fastnet, kiedy zginęło kilka osób, a on je wygrał. I wszyscy wiedzą, że właśnie wtedy ten Fastnet wygrał Ted Turner na Tenacity. A kto z nim płynął? Kto był w załodze? W zasadzie wszyscy byli świetni żeglarze, ale kto o nich pamięta w tym momencie? Niewielu.
Wkrótce powita cię inny ląd, marzeń i snów twoich maj. W kawernie, gdzie piwo, tam znajdziesz swój kąt, barmanki zgotują ci
Tak, więc kupiłem łódkę, ale w zasadzie nie kupiłem ją właśnie z tego powodu, żeby cieszyć się wygraną w regatach. Było, sam powód był bardziej prozaiczny. Mój kolega, z którym kiedyś płynęliśmy jako załoganci w regatach Newport Bermuda, też słynne regaty, prawie tak słynne jak Fastnet, o którym wcześniej wspominałem. Mój kolega, też miłośnik regat żeglarskich, zresztą doskonały żeglarz regatowy, na imię ma Wes, ale to Polak. W zasadzie to miał kiedyś Wiesiek, ale jak twierdzi, mówili na niego Wiseslow tutaj w Ameryce, nie mógł się z tym pogodzić i w końcu przyjął imię Wes i tak jest znany w środowisku w tej chwili. I w czasie tych regat z Newport Bermuda w roku 2002 spędziliśmy sporo czasu na pokładzie i w mesie przy stole i rozmawialiśmy o wielu różnych rzeczach. Między innymi rozmawialiśmy o jego łódce wtedy. Łódka nazywała się Nighthawk, był to Pearson 30. Była to łódka, którą ja znałem wcześniej, kiedy była własnością innego kolegi, i West twierdził, że będzie się tej łódki pozbywał, ponieważ ma inne plany życiowe, i pytał, czy ja na przykład nie chciałbym jej kupić, a ja wtedy mówię, nie, raczej nie. I tak to wtedy pozostało. Dopłynęliśmy na Bermudy, nawet nieźle nam wtedy poszło w tych regatach. Pobyt na samych Bermudach był fantastyczny, piękna wyspa, pobyt w Royal Bermuda Yacht Club w Hamilton, niesamowite przeżycie. Codziennie imprezy, także były to nie tylko udane regaty, ale udany pobyt na wyspie. Też bardzo fajny powrót łódką w tej samym składzie, w tej załogi do Nowego Jorku. Także zeszliśmy z łódki. Ja wcale bez zamiaru kupna Nighthawka, ale gdzieś tam zanotowałem, że ta łódka jest na sprzedaż, i pewnego wieczoru siedziałem w barze w New Jersey i koleżance opowiadałem o kolejnych regatach, o żeglarstwie, i właśnie wspomniałem o łódce, która jest na sprzedaż, i tak nie wiem, może powinienem ją kupić, ale to łódka to jest wielka przyjemność, ale jeszcze większy problem. A koleżanka wtedy mi powiedziała: Darek, taki człowiek jak ty, taki żeglarz, takim zamiłowaniem do żeglarstwa, przecież ty już dawno powinieneś mieć łódkę. I to był właśnie ten moment, kiedy ja pomyślałem, że może rzeczywiście powinienem kupić łódkę. Mało tego, mój kolega Wes nie dość, że potrzebował sprzedać łódkę, to potrzebował pieniędzy. Jak potem twierdziłem, to zawsze twierdziłem, że kupiłem tę łódkę tylko dlatego, że chciałem pomóc koledze. Chciałem po prostu dobrze w tym wszystkim wyglądać, albo po prostu wytłumaczyć się sam przed sobą z faktu, że po prostu kupiłem sobie drogą zabawkę, w którą będę musiał ciągle od tego momentu inwestować. Więc decyzja zapadła. Kupiłem łódkę. Wydawało mi się, że kupiłem ją po przystępnej cenie. Jednocześnie pomogłem koledze, który wówczas chodził do szkoły, potrzebował pieniędzy, czyli miałem wytłumaczenie, że to nie tylko kupuję sobie łódkę, ale jednocześnie pomagam koledze. Wszystko razem to dobrze wyglądało. Jak się okazało, najlepszy interes na tym wszystkim to zrobił mój kolega Wes. I jeszcze bezczelnie zaczął wszystkim opowiadać w koło, że zrobił interes swojego życia. Ponieważ ja łódkę przystosowałem do pływania regatowego, kupiłem nowe żagle, nowe fały, nowe szoty, jakieś tam instrumenty. Mało tego, po pierwszym roku użytkowania łódki silnik, który się na tej łódce znajdował, odmówił posłuszeństwa, zainstalowałem nowy silnik, czyli praktycznie łódkę odbudowałem. Zacząłem pływać tą łódką w regatach i nawet z pewnym powodzeniem niektóre z tych regat zacząłem wygrywać, a wiadomo, że trudno pływać w regatach samodzielnie, najlepiej się pływa z załogą, jeszcze lepiej z załogą doświadczoną, z ludźmi, którzy mają o tym pojęcie, i takim naturalnym załogantem właśnie był Wes, który miał pojęcie o trymowaniu żagli i miał, że tak powiem, bo właśnie żeglarstwo. Żeglarstwo to nie wystarczy kupić łódkę. Trzeba mieć dużo czasu, żeby tej łódce poświęcić. W ogóle trzeba mieć czas, żeby pływać. A Wes był takim człowiekiem, który miał czas, który miał taką pracę, że mógł sobie dostosować czas pracy, zgrać czas pracy z czasem żeglowania. Więc bardzo często uczestniczyliśmy w regatach razem, pływaliśmy razem i Wes doszedł do wniosku, że zrobił interes życia. Nie dość, że sprzedał łódkę, zainkasował pieniądze, łódka dostała nowy silnik, dostała nowe żagle, nagle była łódką, która była w stanie pływać, bo wcześniej to głównie mogła stać na kołkach, tak, nie oszukujmy się, i Wes pływał więcej łódką, którą sprzedał, niż wcześniej, gdy był jej właścicielem.
Hej ho, pij, bracie, w górę szło. Hej ho, stawia kto ma gest. Hej ho, by nam lepiej szło za kolejny rejs.
Potem sam się zacząłem zastanawiać nad tym, że wcześniej byłem taki mądry, dobijałem łódki innych ludzi, nie musiałem w to inwestować, a nagle się stałem właśnie tym kozłem ofiarnym, albo tym jednym z tych kozłów ofiarnych, którzy kupują łódki właśnie w pogoni za sławą, za sukcesem, kiedy właśnie chcą być w stanie powiedzieć, że właśnie to ja wygrałem regaty, moja łódka wygrała regaty, i chwali się w środowisku żeglarskim i przy rumie móc powiedzieć, że to właśnie moja łódka. Po prostu stwierdziłem, że być może dałem się zrobić w konia. Kupiłem łódkę, jej portem macierzystym był Brooklyn, Gateway Marina na Brooklynie w Nowym Jorku, i nie miałem specjalnych planów w początkowym okresie i pierwsze 2 lata właśnie trzymałem łódkę w Gateway. Mieszkałem wówczas w zasadzie w stanie Nowy Jork. Żeby dojechać do Gateway, musiałem przejechać co najmniej albo 2 mosty, albo most i tunel, albo 2 tunele, zawsze zatłoczonymi autostradami. Dojazd tam zajmował mi bardzo długo, chyba że jechałem w nocy. Poza tym sama okolica tam niespecjalnie mi się podobała. Okolice tego Gateway Marina, ja uważam, że to jest trochę taki księżycowy krajobraz. I w zasadzie można wypłynąć bardzo szybko na ocean, ale poza tym to specjalnie nie można nigdzie bardzo szybko dobić do żadnego przyjaznego portu, więc po dwóch latach zdecydowałem przeprowadzić łódkę na Long Island Sound, na północne wybrzeże Long Island, do takiej małej zatoczki, bardzo malowniczego portu, który się nazywa Mount Sinai Harbor. Miejsce to znałem wcześniej z tego względu, iż mój przyjaciel Max trzymał tam swoją łódkę, więc często tam bywałem. Więc dołączyłem, że tak powiem, do flotylli Maxa, oprócz kilku innych polskich łódek.
Jak dla mnie jest to miejsce, oczywiście nie jedyne, każdy ma swoje ulubione, swoje jedyne miejsca, ale jest to po prostu, jest miejsce piękne, spokojne. Poza tym w zasięgu żeglowania kilku godzin można dotrzeć do kilku bardzo ładnych portów na Long Island albo po północnym, na północnym brzegu Long Island Sound w Connecticut. Także, że tak powiem, logistycznie jest to bardzo, bardzo dobre miejsce. Poza tym w Mount Sinai działa Mount Sinai Sailing Association. Jest to forma klubu żeglarskiego, który powstał w roku 1976 i ten klub organizuje bardzo wiele regat w ciągu sezonu żeglarskiego, sezonu letniego, a poza tym również organizuje wyprawy żeglarskie weekendowe lub kilkudniowe, czyli żeglarze, którzy wolą się ścigać, mogą brać udział w regatach, natomiast ci, którzy preferują żeglarstwo turystyczne, mogą dołączyć do tych właśnie wypraw takich weekendowych bądź kilkudniowych, których odbywa się w sezonie około 6 bądź 7. Ja dołączyłem tam do grupy regatowej. Wcześniej, zanim się tam zapisałem, przyglądałem się z zewnątrz tym regatom, próbowałem płynąć z nimi trasą regatową i ktoś kiedyś mnie spotkał i spytał: o, widzę, że chciałbyś się ścigać, może się ścigasz, może byś do nas dołączył. No i właśnie dołączyłem. Ciekawą sprawą tego organizacji, tego klubu jest fakt, że kiedy ta Mount Sinai Sailing Association została założona, w ich statucie zapisano, że klub nigdy nie może być właścicielem żadnej nieruchomości. Nie może stać się właścicielem mariny, nie może stać się właścicielem budynku klubowego. Zapisano ten punkt w tym celu, żeby ta organizacja zawsze pozostała wierna swym ideałom, czyli żeby zawsze najważniejszym celem tej organizacji było pływanie, żeglowanie i jednocześnie, żeby to żeglowanie ciągle było w miarę dostępne dla jak najszerszej rzeszy ludzi. Żeby żeglować mogli nie tylko ci, którzy mają pieniądze, nie tylko ci, których na to stać, ale przede wszystkim ci, którzy naprawdę chcą żeglować. W Mount Sinai istnieje Mount Sinai Yacht Club, który ma piękną siedzibę, budynek z przystanią, ale członkiem klubu mogą być tylko ci, których stać na wpisowe do klubu i opłatę członkowską roczną, która, ja nie wiem, jakie są tam opłaty, jakiego rzędu, ale no dosyć wysokie. Natomiast w Mount Sinai Sailing Association roczna składka członkowska to jest $85 i na tym się kończy wkład finansowy. Żeby pływać regatowo, trzeba wystawić bojki regatowe co roku, trzeba przejrzeć sprzęt, trzeba zawsze, każde regaty muszą mieć komisję regatową, czyli ktoś musi być komisją regatową, ktoś musi potem przeliczyć czas. Uczestnictwo w tym klubie, w regatach bądź w tych wyprawach turystycznych klubu wymaga bezpośredniego zaangażowania członków, czyli siłą rzeczy, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tym roku w regatach, a pływał w regatach w zeszłym roku, więc przynajmniej raz w ciągu sezonu musi być komisją regatową. Musi być szefem komisji regatowej, musi jednocześnie znaleźć członków komisji regatowej, musi zabezpieczyć im jedzenie i picie i bezpieczeństwo na wodzie i musi bezpiecznie przeprowadzić regaty i dowieźć wszystkich z powrotem do portu. Czyli tak właśnie wygląda mniej więcej w skrócie organizacja Mount Sinai Sailing Association. Poza tym ten klub organizuje raz w roku z reguły regaty, ta tak zwana regata, są to otwarte regaty, nie tylko dla członków klubu, ale dla wszystkich łódek spoza klubu. Raz w roku Mount Sinai Sailing Association organizuje regaty charytatywne i są to w chwili obecnej są to drugie co do, że tak powiem, okresu trwania ciągle organizowane regaty w Stanach Zjednoczonych. Także organizowane one są przez od 30 lat chyba już w tej chwili. Z reguły w sierpniu. I regaty te dostępne są dla wszystkich łódek, również spoza klubu. Wszyscy wtedy, to są jedyne regaty, za które członkowie klubu muszą wnosić opłatę, bo wszystkie inne regaty po prostu organizujemy sami dla siebie. Natomiast te regaty są w ogóle organizowane, dochód z tych regat przeznaczony jest na American Cancer Society, czyli na Stowarzyszenie walki z rakiem w Stanach. W zeszłym roku chyba zebraliśmy ponad 6 tysięcy dolarów, także są to spore sumy, wchodzą w grę. Na tą sumę składają się właśnie opłaty za regaty. Jeżeli w regatach bierze udział 40 jachtów, wpisowe jest chyba $50.
Wiatrem niesione z pian, skrzydlate białe muzy okrętów odchodzących w dal. Kto wam przywołać każe?
W tej chwili w Mount Sinai Sailing Association myślę, że jest około, należy około 80 członków łódek. Mówię o członkach tylko, którzy są właścicielami łódek. Mamy około 80 łódek zrzeszonych. Członków jest na pewno więcej, nawet nie wiem ilu w tej chwili. Oczywiście nie wszyscy są aktywnymi członkami, ale sam fakt, że właśnie opłata członkowska jest tylko $85, ludzie nawet, którzy należeli do klubu, byli aktywni w klubie, w tej chwili nie są aktywni, nawet nie biorą udziału w regatach, ciągle płacą składkę roczną, ciągle się pojawiają na jakichś imprezach bardziej towarzyskich, ciągle w jakimś sensie wspomagają ten klub, samą po prostu ideę. I sam fakt, że organizacja została założona w 76 roku, czyli w tej chwili będziemy 40 lat, około będziemy świętować niedługo 40. rocznicę i nieprzerwanie odbywają się regaty co roku te same. Zawsze są chętni, żeby być komisją, żeby uczestniczyć w pracach komisji regatowej. Zawsze jest ktoś po prostu, kto kieruje całą organizacją, jest bardzo, bardzo sprawny i bardzo płynny system, że tak powiem, przekazywania władzy w klubie. Komodor klubu zostaje komodorem na 2 lata, wybierany jest wicekomodor. Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło się inaczej, zawsze wicekomodor zostaje kolejnym komodorem. W tym czasie ktoś, kto uczestniczy z reguły bardzo aktywnie w pracach komisji regatowej generalnie lub zajmuje się organizacją tych wypraw turystycznych, z reguły wchodzi na stanowisko wicekomodora. Także to przekazywanie władzy jest bardzo, bardzo takie płynne. I dlatego, że kadencja komodora jest 2-letnia, dlatego każdy ma okazję się wykazać. Zdarzało się, że ludzie, którzy byli komodorem wcześniej, zostają ponownie komodorem, ale zdarzało się to dosyć dosyć rzadko, ale właśnie każdy ma szansę po prostu uczestniczyć w pracach, że tak powiem, tego grona kierowniczego, a jednocześnie jest to obowiązek, bo jest to praca kompletnie społeczna. Nikt za to nikomu nie płaci. Także po prostu każdy ma okazję dołożyć się do, że tak powiem, do powodzenia całej organizacji. Także mi się to bardzo podoba.
Odchodzących w dal, kto wam przywołać każe na horyzontu kres, w bezmierne oceany, przez sztormów święty gniew.
Tak, jeżeli chodzi o same regaty, więc co roku drukowana jest taka książka na początku sezonu. Nazywamy ją Yearbook i każdy na początku sezonu deklaruje tam swoją, że tak powiem, udział w konkretnej dywizji spinakerowej bądź nie spinakerowej. Jednocześnie każda łódka co roku ma prawo zadeklarować swój przelicznik PHRF, dlatego że w regatach ścigają się łódki o różnych klas, różnych wielkości. Każda łódka ma określony przelicznik i ten przelicznik to jest po prostu różnica w sekundach na milę dystansu przebytą w czasie regat. No, podejrzewam, że mniej więcej to jest, tak można wytłumaczyć całą ideę tego przelicznika. Komisja Regatowa generalnie honoruje wszystkie oficjalne certyfikaty, jeżeli chodzi o te przeliczniki. Natomiast jeżeli jakaś łódka nie posiada certyfikatu, a właśnie to wracam do samej idei właśnie tego klubu, że żeby otrzymać taki certyfikat, trzeba wnieść opłatę. Więc jeżeli ktoś nie chce występować o taki oficjalny przelicznik, Komisja Regatowa przydziela taki przelicznik na podstawie wypełnionego kwestionariusza przez właściciela łódki, który jest potem skrupulatnie czytany. Łódka nie jest sprawdzana, ponieważ wszystko opiera się w żeglarstwie, opiera się na słowie honoru, czyli na takim kodeksie honorowym, więc jeżeli ktoś miałby zamiar kłamać, aby uzyskać korzystniejszy przelicznik, równie dobrze mógłby w tych regatach nie uczestniczyć, ale jeżeli uczestniczy i kłamie, no to po prostu jest jego sprawa. Ja uważam, że nie ma sensu kłamać po to, żeby wygrywać, nie? Bo smak takiego zwycięstwa kiedyś może się okazać bardzo, bardzo gorzki.
Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd.
Dlaczego żegluję? Dobre pytanie. Ja myślę, że każdy z nas zawsze kiedyś sobie zadawał takie pytanie, kto jestem, po co jestem, dlaczego robię to, czy tamto. I każdy w końcu realizuje się, odnajduje się w pełni w pewnych okolicznościach. Dla jednych to będzie sztuka, malowanie obrazu, dla kogoś innego to będzie śpiew, dla kogoś gra na instrumencie. No, przeróżne można przytaczać kolejne dziedziny życia i ludzkiej działalności, ale dla mnie na przykład to jest taki powrót
nie wiem czy powrót, ale może poszukiwanie takich pierwotnych źródeł, kiedy wypływam, często też wypływam sam i nagle staję wobec takich podstawowych elementów, obojętnie jaka byłaby to łódka, jakkolwiek by nie była wyposażona w jakiekolwiek nowoczesne instrumenty, obojętnie czy ma GPS, czy kompas, czy głębokościomierz, ciągle musimy się w końcu zmierzyć z podstawowymi elementami, takimi jak woda, wiatr, siła wiatru, wysokość fali, kierunek wiatru i zawsze jest taki moment, że albo coś nie wychodzi, albo jesteśmy zmuszeni znaleźć właściwą drogę, właściwy kurs. I właśnie to ten moment, kiedy go odnajdujemy, kiedy potrafimy dostosować powierzchnię żagla do siły wiatru, kiedy potrafimy dobrać kurs odpowiedni, pod odpowiednim kątem do fali, żeby w ogóle dało się żeglować, żeby można było dopłynąć do portu, żeby można było znaleźć bezpieczne schronienie. I to tak jest czasami. Czasami można w ogóle nie wypłynąć, można zostać w bezpiecznym porcie. Dzisiejsze żeglarstwo to nie jest ta konieczność, że nie było kiedyś, kiedy nie było innej możliwości transportu czy komunikacji pomiędzy odległymi punktami na mapie. To po prostu ludzie musieli płynąć. Dzisiaj żeglujemy głównie rekreacyjnie i zawsze mamy ten wybór, że możemy płynąć, ale jednocześnie nie musimy. Możemy zostać w porcie, ale kiedy już jesteśmy na wodzie, to właśnie to dopłynięcie, bezpieczne dopłynięcie do portu jest mi się wydaje takim celem. Największy sukces, satysfakcja, którą dało mi żeglarstwo. W zasadzie nigdzie tak daleko nie popłynąłem, naprawdę. Nie mam takich dokonań na miarę odkrywcy czy zwycięzcy. Udało mi się wygrać kilka lokalnych regat. Uczestniczyłem w regatach Newport Bermuda dwukrotnie, nawet w ciężkich warunkach. No, czyli zawsze jakaś satysfakcja. Pływałem po Morzu Karaibskim, Śródziemnym, ale wydaje mi się, że chyba największą satysfakcję dał mi moment, kiedy płynęliśmy w zupełnie takich czwartkowych, wieczornych regatach na Long Island Sound. Kiedy płynęła ze mną moja córka i ona siedziała, a przy sterze była moja koleżanka, która była akurat niezbyt doświadczonym żeglarzem i moja córka powiedziała: wiesz, musisz tak dobrać kurs do żagli, bądź tak wybrać żagle do kursu, że poczujesz, i powiedziała to, na pewno poczujesz w pewnym momencie, że ty i łódka to jesteście jedno. I zajęło mi to, zajęło to nam sporo czasu, wiele lat. I
ja jej tego nie powiedziałem, ona sama do tego doszła. A jednocześnie uważam, że w tym mam swoją małą zasługę. I to była chyba moja największa satysfakcja. Moment właśnie satysfakcji w czasie całej mojej kariery żeglarskiej, że mogłem przekazać może nie aż tak wielką pasję, może nie aż tak wielkie zainteresowanie, bo często wybiera, zamiast jechać ze mną na łódkę, wybiera inne zajęcia, ale wydaje mi się, że przekazałem jej pewne zrozumienie żeglarstwa, techniki żeglarskiej i tego, czym jest żeglarstwo.
Mewy, białe mewy, wiatrem niesione z pian. Skrzydlate, białe muzy, okrętów odchodzących w dal. Kto wam przywołać każe na horyzont kres? Bezmierne oceany przez sztormów święty dnie. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką goście skrzyła niosą nadziela zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny dom. Zapamiętamy dziwnych moich dam, drapieżne spadające w dół ze skałą na szarska gra. Jak tu grzyby, że są morze, skaczą z pochwalach lekko bieg. Pamiętam białe mewy przez tworzy słonych zew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie to. Rozbitką nasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienie. Wracające z morza na pamięć.